Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w audycji Gdzie nogi poniosą, z tej strony Emil Andrzej Karpiński i jak co tydzień w poniedziałek o 13 na antenie radia UWM FM troszkę rozmów, nieraz po prostu, może wykładu z mojej strony o turystyce, o rekreacji i o sporcie. Dziś mamy znaczącą dla historii świata datę, która wpłynęła również bardzo mocno na turystykę, a więc 11 września, prawdopodobnie większość z Państwa pamięta, a reszta pewnie słyszała o tym wydarzeniu w Nowym Jorku, atak na dwie wieże World Trade Center, który naprawdę wywrócił nam dosyć mocno też podróżowanie, bo na przykład od tego momentu właśnie weszły te limity płynów, które już powoli odchodzą, ale zobaczcie, to jest 20 parę lat do tego, żeby dopiero dojść do takiej technologii, w której można już ten limit ominąć. Ale dzisiaj nie będziemy mówili ani o Stanach Zjednoczonych, ani o limicie płynów, a o państwie, dosyć małym państwie europejskim, natomiast z bardzo bogatą kulturą, bardzo bogatą przyrodą i na pewno wartym zwiedzenia. Będzie to konkretnie Czarnogóra, ale jak zwykle, zanim jakieś newsy trzeba tutaj wrzucić, choć nie będzie ich dużo, ponieważ sporo tych informacji mam o Czarnogórze. Jako, że mamy już wrzesień, to jest też raport z tegorocznych wakacji. I oczywiście nie cały, gdyż mamy jeszcze wrzesień, chociażby dla akademików, ale i po prostu dla podróżnych, gdyż rzecz jasna, dalej mamy lato, dalej jest ciepło, dalej ludzie często wyjeżdżają, tylko po prostu rzadziej z dziećmi. Co tutaj dla mnie, jako nauczyciela związanego z turystyką i osoby w ogóle podróżującej, uczącej się w podróży, również wielu rzeczy, jest to bardzo dziwne. Może taki mały apel dla rodziców, wierzcie mi, że z mądrymi rodzicami, a tacy przecież jesteście, to dziecko więcej się nauczy na takim wyjeździe, niż miałoby być w szkole. Zwłaszcza jeżeli będzie to jakiś pierwszy czy drugi tydzień szkoły. I to tak mówię z ostrożności, bo zapewne nauczy się dużo więcej podczas takiego wyjazdu. Co prawda, ja już mam styczność z dorosłymi ludźmi na studiach, ale to doskonale widać na przykładzie studentów już, kto podróżował od dawna, kto podróżuje dużo i zapewniam Was, że to są zwykle dobrzy studenci. Może nie zawsze w ocenach, ale jak człowiek na nich patrzy, to widzi, że oni sobie w życiu radzą dosyć dobrze. To takie moje spostrzeżenie i spojrzenie na tą sprawę, ale wróćmy do tego rankingu z września, tak? Jak my podróżowaliśmy. Polska Izba Turystyki przedstawiła właśnie raport, z którego wynika, że Polacy jeżdżą najczęściej do Turcji. Aż 35,8% wyjechało, natomiast bierzemy tu pod uwagę tylko wyjazdy z biurami podróży, tak? Te wyjazdy indywidualne, rzecz jasna, nikt nie ma jak zebrać statystyk na ten temat, jeśli nie zrobi jakiejś ankiety, a tutaj z biur podróży jest to troszeczkę łatwiej. Oczywiście w Turcji dziedzictwo kulturowe, możliwości zwiedzania olbrzymie, zwykle jeździ się jednak do kurortów, po prostu odpocząć. Według mnie troszeczkę to strata potencjału, ale cóż, każda podróż jest dobra, jeśli sprawia Wam przyjemność. I w rzeczonej Turcji mamy wzrost od zeszłego roku o 4,5%, spadek natomiast zanotowała druga, w dalszym ciągu druga, Grecja, do której prawie co piąty Polak dalej jeździ, co dziesiąty Polak jeździ do Egiptu i tu mamy wzrost względem ubiegłego roku, a na dalszych miejscach, takich powyżej 5% rynku, to mamy już tylko Bułgarię, Tunezję i Hiszpanię. I tutaj należy się jeszcze odnieść do tego, że tu chodzi tylko o wycieczki zorganizowane, bo są takie państwa, gdzie dużo łatwiej jest polecić i zorganizować sobie podróż właśnie z biurem podróży, bo więcej jest powiedzmy czarterów niż lotów po prostu rejsowych. Kolejny news, jak mówiłem tydzień temu i jak już mówię od jakiegoś czasu, turystyka odbija się szybciej niż się wskazywało zaraz po pandemii, bo miał to być gdzieś 2025 rok i drodzy Państwo, już tu w Hiszpanii udało się, co prawda nie całościowo, ale pewien segment podróży już wzrósł w stosunku do przedpandemicznego okresu. Konkretnie chodzi o segment podróży na statkach wycieczkowych. Większość tego ruchu generują oczywiście Wyspy Kanaryjskie, Baleary oraz Barcelona. To już jest ważny sygnał, że po prostu ten ruch wraca i wraca dużo szybciej. No i to tyle, jak mówiłem, niedużo newsów i teraz przechodzimy do informacji o Czarnogórze. Sam spędziłem tam około tygodnia, tak mi się wydaje i naprawdę jest bardzo fajnie. Jest to trochę dziki kraj i nie tylko ze względu na to, że jest po prostu dużo dzikiej przyrody, ale na przykład jeśli chodzi o to, jak się tam poruszać. Na drodze prawo ma ten, komu po prostu udało się szybciej wjechać i nie ma z tym problemu, przede wszystkim dlatego, że wszyscy o tym wiedzą. tak? No, jak jeździ się w taki sposób właśnie na Bałkanach, chociaż w Czarnogórze jest to naprawdę do wysokiego poziomu podniesione, podobnie jeździ się w Gruzji. Do momentu, w którym wszyscy wiedzą, że tak mają jeździć, nie ma problemu. Gdy ktoś stamtąd przyjeżdża do nas, albo my jedziemy tam, no to już się trzeba troszeczkę przestawić. No dobra, ale przechodzimy do Czarnogóry. Cóż to w ogóle jest za państwo? Państwo młode, ale oczywiście Czarnogórcy jako naród są grupą odrębną już bardzo długo, ba, przecież mają nawet odrębny język, tak? Oni tak twierdzą i ciężko się z tym nawet nie zgodzić. Czarnogórski, który mówi jedynie około 150 tysięcy ludzi, różni się od tego, powiedzmy, standardowego języka serbsko-chorwackiego, tak? Bo tak on się nazywa, ten język Jugosłowian. Chyba podczas jeszcze tego cyklu bałkańskiego tutaj o języku nie mówiłem, więc może na podstawie tego języka czarnogórskiego, który troszeczkę się różni, o tym powiem. Może pierwsza zasada taka, żeby pokazać, że no nie do końca to są te różnice. Generalnie Bośniacy, Serbowie, Chorwaci i Czarnogórcy, oni się wzajemnie rozumieją, nawet jeśli mówią swoimi ojczystymi językami. Są rzecz jasna różnice jakieś tam, no wiadomo, im bardziej wyspecjalizowany język, tym wygląda to inaczej, ale nie, żeby się kompletnie nie porozumieć. Wspomniałem o języku serbsko-chorwackim. Takie określenie zostało wprowadzone dopiero w 1824 roku przez niemieckiego leksykografa Jakoba Grima. W ujęciu tradycyjnym obejmuje dialekty sztokawskie, kajkawskie, czakawskie i torlackie, należące do południowej gałęzi języków słowiańskich, tak, czyli właśnie jugosłowiańskie, które generalnie różnią się na podstawie granic etnicznych, standaryzacyjnych. Podczas mojej wycieczki na Bałkanach, która przez najdłuższy czas była właśnie w Czarnogórze, nasza pilotka, jednocześnie tłumaczka, rzecz jasna mówiła o tym, że no różnic dużo nie ma i jeśli chodzi o czarnogórski, to oni szczycą się tym, że mają fonemy si i zi, że w innych tych językach jugosłowiańskich nie ma si, nie ma zi. No i to jest taka główna różnica, mimo że są podobne słowa, tylko oni po prostu wymawiają je z si, zi, a powiedzmy inne narody dzi. Tak to czasami wygląda, no wiadomo, nie zawsze, natomiast tym oni się generalnie szczycą. No ale tutaj jeśli chodzi o języki jako takie, to pamiętajmy, że istnieje, co prawda od niedawna, no w sumie tak od niedawna jak Czarnogóra, coś takiego jak język międzysłowiański, tak, sztuczny, oparty właśnie na tych wszystkich językach słowiańskich, w tym oczywiście polskim, i został skonstruowany przez, no właśnie, zespół językotwórców, tak, z różnych krajów, który ma ułatwić komunikację między Słowianami, służyć jako środek pozwalający osobom, które zupełnie nie znają żadnego słowiańskiego języka, się ze Słowianami porozumieć. Podstawowa idea jest taka, że no one są trochę zbliżone, no i właśnie wybiera się konkretne wyrazy, konkretne wyrażenia, które są najbardziej zbliżone do wszystkich języków tych krajów i takie, które wszystkie kraje rozumieją. Oczywiście to jest język, no raz, że sztuczny, dwa, że nowy, trzy, że no nie wszystko da się w nim powiedzieć. Raczej takie bardzo skomplikowane wyrażenia naukowe, no niekoniecznie. Natomiast, drodzy Państwo, możecie sobie taką próbkę na pewno gdzieś w internecie znaleźć, jak brzmi język międzysłowiański. No i posłuchajcie, czy go rozumiecie. Naprawdę zdecydowaną większość wyrazów da się zrozumieć. A kończąc już ten wątek językowy, jednocześnie wracając do Czarnogóry, język czarnogórski został w przyjętej w 2007 roku konstytucji językiem urzędowym, który jest odrębny od serbskiego, chorwackiego i bośniackiego. Choć w sumie właśnie więcej osób rozmawia właśnie po serbsku, około 43% no, mieszkańców Czarnogóry, 37% tylko po czarnogórsku, dodatkowo sporo albańskiego, no powiedzmy, że sporo, 5%. Dodatkowo Czarnogórcy w większości to są prawosławni, 72%, 19% jest muzułmanów, tu są zarówno Albańczycy, jak i Bośniacy. No i dobrze, drodzy Państwo, tej wstępnej językowej informacji to by było na tyle, a w kolejnym wejściu porozmawiamy, no, o tym już standardowym opisie, który zawsze tutaj na łamach tej audycji jest, czyli o geografii, o historii. Do usłyszenia po przerwie.